Hej, witam Was w kolejnym odcinku cyklu Spooky Monday, bo kiedy jest lepsza pora na strachy niż w poniedziałek? Dziś przeczytam Wam kolejną straszną opowieść, która jakoś tak pasuje mi do tej szarej, mglistej trupawki za oknem. Zatem kubki w dłoń, usiądźcie wygodnie i zaczynamy! To był 734 wieczór, nie wyróżniający się niczym szczególnym na tle innych. Tego wieczoru siedziałem z Bogdanem, robotnikiem budowlanym, z podolsztyńskiej wsi i rozmawialiśmy. W zasadzie to ja mówiłem, gdyż Bogdan mało mówił. Jak teraz o tym myślę, to nic nie mówił. Także wiodłem opowieść, monolog o pechowym lokalu 107. Nie tylko, ale finalnie wszystko miało sprowadzić się do niego. Bogdan nie przerywał i słuchał. W tym czasie mieszkałem w długim bloku z wielkiej płyty, który, tak jak wiele innych, na warszawskim Służewcu wypluł z siebie poprzedni ustrój. A lokal 107 był pechowy i mieścił się nade mną. Mówiąc pechowy, nie mam na myśli pecha, którym obdarzał mieszkających w nim lokatorów. Pech ten tyczył się wszystkich innych mieszkańców pionu drugiej klatki. W zasadzie nie mam pewności, czy pech ten nie rozchodził się również na mieszkańców pionów pobocznych. Tego nie wiem. Może kiedyś się dowiem. Pech zaczął się jakoś w połowie pierwszej dekady nowego tysiąclecia. Wtedy to zmarła pani Jadwiga. Starsza kobieta, w zasadzie to bardzo stara kobieta, która zamieszkiwała rzeczony lokal i nikomu nie wadziła. Co drugi dzień przyjeżdżała po nią karetka i zabierała na dializy. Czasem zdarzyło się, iż zjeżdżałem windą w jej towarzystwie i sanitariusza, który jej asystował w drodze po typowych dla polskiego budownictwa pierwszych 5 schodkach. Czułem dyskomfort, patrząc na tę wiekową damę, która bez większego naciągania mogłaby być rodzicielką mojej matki. Ale to nie widok wywoływał dyskomfort, tylko strach, iż jeśli nieopatrznie bym się potknął i upadł w jej stronę. Wtedy najprawdopodobniej bym ją połamał. Na szczęście w windzie prawdopodobieństwo potknięcia się było znikome, a gdy tylko winda osiągała cel swojej drogi, ja zawsze wychodziłem jako pierwszy i oddalałem się ku swoim sprawom. Dość regularnie, przynajmniej raz w tygodniu, sąsiadkę Jadwigę odwiedzał jej syn. Pojawiał się z tygodniowymi zakupami w jednym z tych dni, gdy karetka nie przyjeżdżała po seniorkę. Posiedział u niej jakiś czas, ale nie dłuższy niż godzinę i udawał się w stronę własnego życia. Ale w dniu, gdy pani Jadwiga była w toalecie i gdy dostała udaru, wskutek czego upadła na ziemię, po drodze uderzając głową o sedes i tracąc przytomność, nie przyjechał ani syn, ani asekurujący ją na schodach sanitariusz. Ten drugi zjawił się następnego dnia. Dusił przycisk dzwonka długo. W końcu z powodu braku reakcji zawiadomił centralę, która zawiadomiła syna, który przyjechał i otworzył drzwi. I wtedy już można było stwierdzić zgon. Czy to była dobra śmierć? Chyba nie gorsza niż ta, którą jej wróżono. A to, że kostucha postanowiła zaatakować w toalecie, a nie w łóżku? Chyba dla pani Jadwigi z tego powodu było wszystko jedno. Podobno nie cierpiała. Syn z pewnością mocno przeżył śmierć matki, ale nie dał tego po sobie poznać. Dla sanitariusza i służby zdrowia to oznaczało tylko jednego beneficjenta mniej, aż do czasu kolejnego. Dla pozostałych mieszkańców bloku z wielkiej płyty na warszawskim Służewcu to oznaczało widmo pecha, które właśnie nadciągało. Jakiś czas po felernym upadku pani Jadwigi do lokalu 107 wprowadził się jej wnuk. Do tej pory nie widziałem nawet, że ma wnuka. Nigdy jej nie odwiedzał, a teraz stał się naszym sąsiadem. Wola nieba. Nie wiem, kim był. Wyglądał na studenta. Za to wiem, że słuchał hip-hopu. Wiedzieli to wszyscy mieszkańcy naszej klatki, gdyż słuchał tej muzyki bardzo głośno. I to wtedy dowiedzieliśmy się o pewnej cesze zamieszkałego przez nas bloku z wielkiej płyty. Wskutek centralnego usytuowania lokalu 107 oraz mojego, to właśnie z tych lokali wszelki hałas ze sprawą cienkich ścian oraz idących po całym bloku rur rozchodził się najdonośniej. Nie dało się tego zauważyć wcześniej, gdyż ja osobiście jestem człowiekiem spokojnym. Nie dlatego, że sen z powiek spędza mi komfort ciszy sąsiadów, tylko po prostu ja nie lubię hałasu. Natomiast pani Jadwiga, jak wspominałem, nie wadziła nikomu. Więc nowy lokator był jak kubeł zimnej wody dla pozostałych mieszkańców. Nikt nie wiedział za bardzo, jak się zachować, gdyż do tej pory nie miał styczności z takim zjawiskiem. Pewnego razu, po 22:00, ktoś anonimowo wezwał policję. Pomogło, ale tylko w godzinach ciszy nocnej. Od tej pory nasz młody sąsiad katował pozostałych mieszkańców gangsta rytmami z kraju nad Wisłą góra do godziny 21:50. Po 4 lub 5 miesiącach nagle nastała cisza. Jakiś czas później dowiedziałem się, że zamiłowany w hip-hopie student wyjechał do pracy do Anglii i Bóg z nim. Niech Brytyjczycy też zaznają odrobinę polskiej kultury. Czas emigracji przypadł na okres, kiedy nie tylko zacząłem rozpoznawać tekst niektórych utworów, ale nawet zdarzało mi się nucić je podczas golenia. I nagle próżnia. Na początku cisza dudniła głośniej niż rymowane piosenki, ale niewiele czasu potrzebowali mieszkańcy, by docenić to, co kiedyś stracili. Lokal 107 stał pusty. Pewnego dnia syn pani Jadwigi przyjechał do niego wraz ze swoją siostrą. Kolejna niespodzianka, kolejna tajemnica pani Jadwigi, która wypłynęła do wiadomości wspólnoty mieszkaniowej. Chociaż naprawdę mówiąc, nie powinna nas interesować. Córka marnotrawna na imię miała Krystyna. Wydawała się być sympatyczną, dojrzałą kobietą. Do tej pory mieszkała w zachodniopomorskim, jednak w wyniku jakichś perturbacji, o których nie chciała wspominać, postanowiła przenieść się do Warszawy. Ale dopiero za jakiś czas. Przyjechała najpierw obejrzeć mieszkanie, jak się okazało, zaplanować remont. Remont ten zaczął się miesiąc później i dał się wszystkim mocno we znaki. Mimo, że trochę mniej, gdyż w chwili, gdy nawiercenie wiertarkami, tłuczenie młotkami i miarowe buczenie szlifierki przypadało epicentrum, to akurat przebywałem w pracy. Ale za to w soboty zdarzało mi się zastanawiać, co właściwie nie pasowało mi w tym hip-hopie. Pierwsze nieśmiałe stukanie dezodorantem o rury rozległo się właśnie pierwszej soboty koło godziny 15. Pomogło. Potem rozlegało się już regularnie o 18 w dni powszednie i o 15 w sobotę. Nie wiem, ile powinien trwać remont dwupokojowego mieszkania, ale wydaje mi się, że niespełna miesiąc to długo. Tyle właśnie trwał. Miesiąc później przyjechała pani Krystyna. Przyjechała w towarzystwie małej suczki ratlerka oraz ciężarówki afiszującej się logiem firmy przeprowadzkowej. Na jeden dzień obie windy zostały zaanektowane przez tragarzy wnoszących walizki i meble. I w końcu zamieszkanie minęło, mieliśmy nową sąsiadkę i jej psa w świeżo odremontowanym lokalu. Nastał czas błogiego spokoju. Czas, który trwał 3 dni. Najwyraźniej właśnie tyle potrzebowała suczka o imieniu Pupcia na oswojenie się z nowym miejscem. 3 dnia po bloku rozległo się przeraźliwe ujadanie psa, który braki gabarytowe postanowił nadrabiać wokalnymi. To było niesamowite, jak irytujące dźwięki mogło wydać z siebie tak małe stworzenie. Od tego dnia miało nam towarzyszyć codziennie, za każdym razem, kiedy pani Krystyna wychodziła do pracy, wracała, podejmowała gości albo po prostu wyprowadzała Pupcie na spacer. Trwało to około 5 roku. Ratlerek to nie pies myśliwski, więc nie musi się wybiegać, aby żyć. W związku z tym pani Krystyna wyprowadzała swojego pupilka na skwerek pod blokiem, gdzie zasiadała na ławce, a swemu podopiecznemu pozwalała pohasać w niedalekiej okolicy. To właśnie na tym skwerku Pupcia musiała zjeść kiełbasę nadziewaną małymi haczykami na ryby. Przez jakiś czas rzygała i srała krwią, a w końcu zdechła. Do dziś nie wiem, czy to Pupcia była celem ataku, czy też jakiś chory zwyrol podrzucił te kiełbasy, aby czerpać satysfakcję z cierpienia przypadkowego psa. Od tej pory słychać było tylko płacz pani Krystyny. Ale góra przez tydzień, nie dłużej. Jakiś czas później nie było słychać pani Krystyny w ogóle. Odziedziczyła po kimś dom w okolicach Redy i mając ze stolicą złe wspomnienia, postanowiła wyprowadzić się na Pomorze. Łowczyni spadków nigdy już w Warszawie nie widziano. Na chwilę przerwałem, gdyż Bogdan wstał i podszedł do swojej półki po tytoń do papierosa. Gdy tylko skręcił sobie fajkę, usiadł na poprzednim miejscu, odpalił, a następnie wlepił we mnie niemy wzrok. Kontynuowałem. Syn pani Jadwigi więcej krewnych nie miał, którym mógłby oddać mieszkanie pod opiekę, zatem postanowił je wynająć. Nie wiem, czy dużo za wynajem sobie życzył, ale okolica zielona, Biedronka pod domem, metro nieopodal i już po jakimś czasie do lokalu 107 wprowadziło się młode narzeczeństwo. Wydawali się być porządnymi ludźmi. Nawet na drzwiach do klatki schodowej wywiesili karteczkę głoszącą, iż przepraszają za niedogodności związane z ich przeprowadzką. Ale pozory mogą mylić. Parapetówka i wszystko jasne, tradycja musi być zachowana i nikt większego żalu o to nie miał. Ale później zaczęły się pojawiać regularne imprezy, nawet do rana trwające. Stukanie dezodorantem w rury nie pomagało, bo nie słyszeli. Wizyty sąsiedzkie ignorowali, a jak przyjeżdżała policja, to pomagało, ale tylko do następnego razu. Z czasem imprezy straciły na swojej intensywności, za to pojawiły się kłótnie. Zazwyczaj poranne, zaczynające się w okolicach godziny 7 rano. To idealnie komponowało się z moją pobudką do pracy. Sąsiedzi się kłócą, ergo pora wstawać. Czasami nawet lubiłem posiedzieć i posłuchać, ileż to ciekawych rzeczy można się dowiedzieć z rozmowy dwojga ludzi, zwłaszcza gdy jest burzliwa i pozbawiona znamion zdrowego rozsądku. Czasem sam brałem dezodorant i stukałem w rurę. Ale nie aby ich uciszyć, tylko żeby zakomunikować: dziękuję państwu, już wstałem, możecie kończyć. Myślałem nawet nad nauczeniem się morsa, mógłbym im to wtedy morsem wystukiwać. Pewnego razu zaspałem do pracy, bo zabrakło mi porannej kłótni. Z uśmiechem pomyślałem, że może zwróciłbym uwagę na ich nieodpowiedzialne zachowanie, ale nie zdążyłem. Czar miłości obopólnego zauroczenia najwyraźniej prysł. Najpierw wyprowadził się mężczyzna, a po jakimś czasie kobieta. Do ślubu prawdopodobnie nie doszło, chociaż pewności nie mam. Syn pani Jadwigi miał dość. Postanowił wystawić mieszkanie na sprzedaż. Niespełna rok stało puste, a po roku zakupiło je młode małżeństwo z na oko 2-letnim synkiem. Było szczęśliwe, młode, pełne energii i wiary w przyszłość, ale ewidentnie nie było bogate. Sam to wywnioskowałem. Zamiast nająć ekipę, od razu sami zabrali się za remont mieszkania. Chyba raczej przebudowę, bo remont przecież nie tak dawno był już w mieszkaniu zafundowany. Remontem tym zajmował się najwidoczniej sam mężczyzna, który do wiertarki zasiadał zawsze popołudniem po powrocie z pracy. Moje przypuszczenia potwierdził inny sąsiad. Listonosz, który z ciężkim westchnieniem zrelacjonował mi plany nowych sąsiadów na wystrój wnętrza ich gniazdka. Oj, to nie potrwa miesiąc, pomyślałem. Ale wiele wycierpieliśmy, przetrwamy i to. Minął miesiąc, a nam codziennie towarzyszyły dźwięki remontu rozchodzące się po rurach. Sąsiedzi zgodnie komunikowali stukaniem w rury nowo przybyłym, iż o 19 w dzień powszedni oraz 15 w soboty należy kończyć pracę. Czasem pomagało, czasem nie. Ale za to nowością były prace w niedzielę. Tu nie było schematu postępowania, w związku z czym stukanie w rury przybierało chaotyczny wymiar. Ale w miarę upływu czasu nowo przybyli i coraz mniejszą przywiązywali wagę do tego. Wszyscy byliśmy już tym zmęczeni. Dźwięki remontu okraszone były okresami furii dziecka, które jak to 2-latek często chciało zaznaczyć swoją obecność. Na szczęście zbliżał się mój urlop. Bynajmniej nie planowałem nigdzie wyjeżdżać, za to planowałem wolny czas poświęcić na lekturę, nadrobienie strat w nowinkach filmowych oraz odkurzyć swoją konsolę do gier. I to pierwszego dnia rzeczonego urlopu, gdy wyszedłem z rana po pieczywo do Biedronki, spotkałem sąsiada od wiertarki. Grzecznie się przywitał i oznajmił, że teraz to pójdzie szybciej, gdyż postanowił wziąć urlop, aby przyspieszyć z pracami remontowymi. Ale teraz? Zapytałem. Tak, dziś zaczynam, idę teraz po nowe wiertła i kilka innych rzeczy. Pokiwałem głową, obróciłem się i odszedłem. Przeszła mi ochota na śniadanie. Po powrocie do mieszkania zdjąłem buty, usiadłem w fotelu i mocno się zasmuciłem. Mój wymarzony urlop miał zmienić się w borujący koszmar. Było jeszcze przed południem, ale stwierdziłem, że to dobry moment na otwarcie starej whisky, którą otrzymałem kilka lat temu w prezencie od brata. Usiadłem w fotelu i nalałem pierwszą szklaneczkę dla spokoju ducha. Drugą za spokój ducha brata, który od jakiegoś czasu nie żył. Trzecią za mistrzostwo Legii w obecnym sezonie, a czwarta chyba za rychłą śmierć obecnego aparatu rządzącego. I zasnąłem. Śniłem sen bez snu, bez dźwięków i wizualizacji. Śniłem pustkę spokojną i kojącą. Lecz najpierw pojawiło się rozdarcie, a następnie błysk, który poprzedził odgłos wiertarki, głośniejszy niż jakikolwiek do tej pory. Zerwałem się mocno z fotela, gdy borujący odgłos ustał. Chyba tylko dzięki temu usłyszałem brzdęk stłuczonego szkła. Whisky mocno już rozhulała się w moich żyłach, więc nie zrozumiałem w pierwszej chwili, co się stało. Nagle poczułem woń i aromat orzechów, alkoholu, który swoje przeleżał w dębowej beczce. Plama z rozlanej whisky już mroziła moje stopy. Obok leżała butelka z rozbitym denkiem i przewrócony stolik. Musiałem potrącić go, wstając z fotela. I właśnie wtedy wiertarka przemówiła znowu, wbijając bolesny klin pod czaszkę. Wytrzymałem to, wpatrując się w butelkę, w której nie zostało już nic z drogocennego alkoholu i nagle do mnie dotarło. To przez tego skurwysyna zbiłem pamiątkę po bracie, którą rytualnie miałem spożywać za jego pamięć. Teraz na to patrzę inaczej, ale wtedy miałem 40-procentowego doradcę w żyłach i może dlatego. Spojrzałem w sufit z nienawiścią. Złapałem za szyjkę resztki butelki i ruszyłem do drzwi. To wina tego kutafona, musi zobaczyć, co zostało z mojej butelki. Musi zobaczyć i odkupić dokładnie taką samą. Gdy człapałem się boso na piętro wyżej i zadzwoniłem do drzwi, otworzyła mi jego małżonka i popatrzyła zdziwiona. Do jej nogi przydreptał nieporadnie maluch i złapał się nogawki spodni. Moja determinacja i pewność siebie straciła większość swojej intensywności, ale skoro już to byłem, to musiałem coś... Czy mogę prosić na słówko męża? Wymruczałem i sam usłyszałem pijacki bełkot w swoim głosie. Kiwnęła głową, wzięła na ręce malucha i zniknęła w pokoju po prawej stronie. Po chwili wyłonił się z niego małżonek, uśmiechnął się. Co się stało, sąsiedzie? Wygląd pan delikatnie mówiąc ma kiepski, a śmierdzi jak gorzelnia. Moja pewność siebie sięgnęła poziomu depresyjnego, najchętniej odwróciłbym się i uciekł. Kolega pożyczył mi nową wiertarkę, udarowa, ma jebana kopnięcie. Podniosłem głowę i zobaczyłem błysk satysfakcji w jego oczach. Determinacja nagle eksplodowała wewnątrz mnie i pchana 40-procentowym alkoholem w żyłach wyszczeliła moją rękę z resztkami butelki prosto w szyję sąsiada. Fala ciepłej krwi spłynęła na moją dłoń, którą przekręciłem. Błysk w oczach sąsiada został zastąpiony wyrazem zaskoczenia, a następnie przerażenia. Nastąpiło to tuż przed tym, nim upadł na ziemię. Odwróciłem się i zszedłem do swojego mieszkania. Za moimi plecami rozległ się krzyk. Na długi czas to był ostatni hałas z pechowego lokalu 107. Z korytarza po drugiej ktoś dwukrotnie uderzył w drzwi pałką. Wiem, że inni są mi wdzięczni, ale... Nikt tego nie powie, bo to byłoby źle odebrane, ale są wdzięczni na pewno. Bogdan prawie niezauważalnie skinął głową, po czym odwrócił się i zaległ na koju. W sumie nie wiem, za co on siedział, nie mówił. Bogdan mało mówił, właściwie w ogóle. Tak oto upłynął wieczór 734 dnia. Pozostało tylko 8385. To była opowieść Lokal z serwisu strasznehistorie.pl. Link znajdziecie pod nagraniem. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, lajków oraz innych interakcji ze mną. Do usłyszenia w niedzielę. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Pa!